Między небом а землёй.
В pierwszej godzinie niedzielnego popołudnia wita Państwa Łukasz Kaźmierczak. Od tygodnia śledzę z najwyższą uwagą wszystkie te obrazy, które pojawiają się wokół tragicznego trzęsienia ziemi w Turcji, w Syrii. Nie wiem, czy Państwo widzieli choćby to przejmujące zdjęcie noworodka, który został znaleziony w zawalonym budynku, żywy, a był w tym momencie połączony pępowiną ze swoją zmarłą matką. Wstrząsający widok i takich zdjęć i scen jest bardzo dużo. W tym tygodniu miałem okazję na naszej antenie rozmawiać z księdzem Dariuszem Dogątkę, proboszczem miejscowości Iskenderun, który jest proboszczem tamtejszej katedry. Tej katedry już nie ma, została zrównana z ziemią. Już teraz Caritas Polska organizuje zbiórkę dla ofiar katastrofy. Pomoc ma być niesiona we współpracy z lokalnymi partnerami i organizacjami z sieci Caritas na terenie Turcji, Syrii. Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie Caritas Polska. Zachęcam do wejścia na tę stronę. My więcej na temat tego, jak z perspektywy naszego regionu możemy pomagać, opowiem za tydzień. Dziś natomiast będziemy na kaliskiej premierze filmu Opiekun. Zaprosimy także na rekolekcje wielkopostne w duchu ignacjańskim, a zapisy na nie wbrew pozorom ruszają już całkiem niedługo. A także odbędziemy sentymentalną podróż do religijnego Wilna. Między niebem a ziemią. Zapraszam. To prawdziwa historia ludzi, którzy borykają się z kryzysem małżeńskim. Robert, dziennikarz lokalnego radia, dostaje polecenie, by zająć się współczesnymi historiami ludzi, w których życie wkroczył święty Józef. I sam dzięki temu ratuje swoje małżeństwo. W ten piątek Kaliszanie jako pierwsi obejrzeli film Opiekun w reżyserii Dariusza Ryguckiego. Zdjęcia do fabuły kręcono w Kaliszu na przełomie maja i czerwca ubiegłego roku. Na planie prócz zawodowych aktorów, a nie brakuje wśród nich znanych nazwisk, można także zobaczyć wielu mieszkańców miasta. Danuta Sękiewicz.
Święci są ciągle wśród nas, nawet ci, o których wiemy, że byli 2000 lat temu, jak się okazuje, są ciągle dzisiaj i wpływają realnie na nasze losy.
Przepiękny, bardzo ładny film, przeżycia pod każdym względem i dający do myślenia odnośnie dzisiejszych rodzin i także wiary.
I o tym opowiada film Opiekun, który obejrzeli już Kaliszanie, a za dwa tygodnie obejrzą także mieszkańcy całej Polski, bo film wejdzie do kin 24 lutego. Film opowiada prawdziwą historię małżeństwa, które przeżywa kryzys, ale to tylko pretekst do opowieści o ewangelicznej postaci świętego Józefa.
No to jest niezwykły film o świętym Józefie, ale także to jest film o nas, o mieszkańcach Kalisza.
Biskup kaliski Damian Bryl.
Bo w bardzo wielu miejscach odnajdywaliśmy siebie, odnajdywaliśmy naszych bliskich, miejsca nam bliskie, osoby, ale także przeżycia, które nam towarzyszą, gdy spotykamy świętego Józefa, także jestem bardzo wdzięczny wszystkim twórcom tego, że ten film powstał. Wielką sprawą, którą ukazano w tym filmie, jak święty Józef też oddziaływuje na osoby, na postawy, zachowania, na czyny, także to było też niezwykłe w tym filmie.
Myślę, że dużą wartością jest także to, że dowiedzieliśmy się szczegółów, o których być może wiele osób nie wiedziało, o tym, jaki wpływ w przeszłości miał święty Józef na wiele osób, między innymi księży Dachałowców.
Ja myślę, że i te świadectwa, które tutaj wybrzmiały, ale także taki rys dokumentalny tego filmu jest bardzo taki ważny. I myślę rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, że dla wielu będzie to wiele nowych prawd, o których pewnie wcześniej nie słyszeli.
Nie mogę się oprzeć takiemu odczuciu, że dla mnie ta rola to było wyróżnienie.
Filmowy święty Józef, czyli Andrzej Róg.
Mało tego, to była nagroda od świętego Józefa, ponieważ święty Józef towarzyszył mi cały czas jako człowiek budującemu dom, a budowałem dom długo. Poza tym jako ojciec rodziny zawsze miałem świętego Józefa przed oczami. I kiedy dowiedziałem się, że mam zagrać świętego Józefa, ja nie wierzę w przypadki, więc to stwierdziłem, że to jest od niego prezent. I tym bardziej czułem ciężar. To znaczy, co trzeba zrobić ze sobą, żeby zagrać osobę duchową. Pojęcia nie mam. Także wszedłem w ten epizod bez pojęcia. Nie kierowałem się żadnymi analizami intelektualnymi, aktorskimi, Po prostu wszedłem w historię całym sercem i co z tego wyszło, to tylko jest sprawa świętego Józefa.
Kiedy dostałem tę propozycję od producenta i powiedział pewne warunki.
Reżyser Dariusz Regucki.
Warunek jeden był taki, słuchaj, ma być film fabularny, ale w to musi być wpleciony też dokument. Pomyślałem sobie tak, no nie. I zacząłem z nim trochę walczyć, mówiąc, no nie, no bez przesady, inna konwencja. Zróbmy po Bożemu normalnie porządny, dobry film. A on mówi, nie, pomyśl jak to zrobić. No więc tak sobie to wymyśliłem, że w historii naszego głównego bohatera wplotłem te dokumentalne części. I pierwsze wrażenie było, dając odpowiedź na to pytanie, było niesamowite, bo uświadomiłem sobie, że te historie naprawdę się wydarzyły. One naprawdę się wydarzyły. I wtedy mówię, wow, skoro one się wydarzyły, to teraz tak trzeba to przetworzyć artystycznie, żeby z tego powstało dobre kino, napisać dialogi i tak dalej, zrobić dobrą obsadę, dobrze, solidnie popracować z aktorami. Pomyślałem sobie tak, że mam niepowtarzalną szansę zrobić coś, co rzadko się robi w kinie, łączyć te dwie gatunkowe rzeczy, czyli fabułę z dokumentem, ale w sposób taki, żeby wpleść w tę historię jedną w drugą, żeby one tworzyły jedną logiczną całość. Frapujące zadanie dla reżysera i ciekawe, nie powiem, ciekawe. To jest historia uniwersalna. Dlaczego? Dlatego, że zawsze sobie zadajemy pytanie, przynajmniej tak mi się wydaje, ja sobie też zadaję to pytanie, dlaczego człowiek żyje? Po co człowiek żyje? Na co człowiek żyje? Jak budować relacje między mężczyzną, kobietą? Jak w ogóle budować relacje? Bo ten film jest o relacjach. Ten film jest próbą też znalezienia i szukania odpowiedzi na to, czym jest miłość. I myślę, że to są pytania i zarówno dla wierzącego, dla niewierzącego, bo każdego z nas boli, jak mówił klasyk. Czy on wierzy, czy nie wierzy, też go boli. Tak samo jak ma grypę, to go głowa boli i mu się kaszleć chce i w ogóle mu się spać chce. Więc historia uniwersalna polega na tym, że dotyka tych najgłębszych warstw naszego życia i tych rzeczy podstawowych, kiedy zadajemy sobie to właśnie pytanie o sens naszego życia. Bo ja myślę, że nawet możemy się głupkowato uśmiechać, ale przychodzi taki moment, kiedy siedzimy sami w jakiejś naszej izdebce, ciemno, smutno i zadałem sobie pytanie, po jaką ja tutaj jestem? Po co mi to wszystko jest? Więc ta historia jest uniwersalna w tym sensie, że jest przeznaczona i dla wierzącego, dla niewierzącego, dla starego, dla młodego, bo wszystkie rzeczy, które dotykają życia i relacji są uniwersalne. Ten film robię po to, że ktoś potem, nie wiem, przychodzisz tu z partnerką, z żoną, z dzieckiem na ten film, wychodzisz i patrzysz innymi oczami na to i mówisz tak, kurczę, to jest ta miłość. Ostatnio cię nie dotykałem twojej dłoni, nie mówiłem ci dobrego słowa, a dzisiaj wychodzę i mówię, kocham cię. I myślę, że warto robić takie filmy, które odwołują się troszkę do uczuć wyższych.
Na pewno było to dla mnie wyzwanie emocjonalne, ponieważ nie jestem jeszcze ojcem chociażby. Dopiero co jestem świeżym mężem.
Aktor Rafał Zawierucha.
A trzeba było gdzieś sobie właśnie uruchomić te emocje ojcostwa i w ogóle tych przeżyć, których nie doświadczam. Ten taki ból, wydarzenie, które właśnie przychodzi do mojego bohatera w życiu, gdzie jako mężczyzna, sam polegający na sobie, no mógłby sobie nie poradzić, więc ta sfera duchowości i obecności historii, bez względu na to, czy mówimy o historii religijnej, czy wiary, czy w ogóle historii właśnie świętego Józefa, który przygarnia pod swój dach kobietę ciężarną, no jest to dużym wyzwaniem emocjonalnym dla mężczyzny. I w dodatku jeszcze mężczyzny, który zostaje w ten sposób potraktowany, jak właśnie zobaczymy w filmie. Także ta obecność może właśnie w ten sposób gdzieś tam sobie czerpałem, że absolutnie to dopełniało poniekąd te emocje, które jako sam mężczyzna, jako sam człowiek niejednokrotnie mógłby sobie z tym nie poradzić, że zawsze trzeba gdzieś odnajdywać jeszcze tę taką, powiedziałbym, moc, która przychodzi od czegoś poza nami.
To jest mądry film, tak mi się wydaje, a nam brakuje mądrych rzeczy.
Aktorka Karolina Chapko.
Dlatego zachęcam, żeby ten film zobaczyć. Ten święty Józef, jakby on gdzieś tam krążył nade mną. Poznawałam go w trakcie, nie znałam go za dobrze, tej postaci, tyle co tam pamiętałam z czasów szkolnych, więc poznawałam go od nowa poprzez opowieści księdza Kustosza. I wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo inspirująca postać. I też ludzie, którzy przyjeżdżają i tu do Kalisza, ale w ogóle na całym świecie i jakby zawierzają mu i wierzą faktycznie, że on obdarzy ich różnymi łaskami. To jest cudowne i ta wiara ich, to faktycznie te cuda się dzieją. Ja wierzę w to.
Teraz opowieść o przyjaźni, serdeczności, długu wdzięczności i oczywiście o wielkim skarbie Wilna, czyli o Matce Boskiej Ostrobramskiej. Daniel Gancewski z całą kapelą wileńską był niedawno na pogrzebie Jerzego Garniewicza, artysty znanego zarówno w Wilnie, jak i w Poznaniu. spotkała się z nim Grażyna Wrońska. A ta rozmowa to niejako uwertura do Wieczoru Pamięci poświęconego Garniewiczowi, który odbędzie się kresowym zwyczajem w miesięcznicę pogrzebu w najbliższy wtorek w godzinie 18 przy kościele Świętego Krzyża w Poznaniu.
Droga była daleka z Wilna do Poznania.
Tak, droga była daleka, ale okazja jest bardzo ważna.
Pana Jerzego Garniewicza pan znał?
Tak, znałem. Pamiętam swój pierwszy występ z nim w
Kielcach. Pan jest z kapeli wileńskiej, tak, proszę nam się przedstawić.
Jestem Daniel Gęcewski, skrzypek kapeli wileńskiej.
A Jurek Garniewicz od wielu lat był też w kapeli. Jak go pan zapamiętał?
Zapamiętałem jego jako bardzo charyzmatyczną osobą, wyjątkową osobą, ponieważ zawsze był pięknie ubrany, miał swoją etykietę inteligenta z wielkiej litery. Czy był jakiś konflikt, czy coś, to zawsze bardzo ładnie z tego wychodził i zawsze mógł ustąpić. I ja myślę, że to był artysta, z którego mam zaszczyt brać przykład.
Gdzie był ten pierwszy wasz wspólny występ, pamięta pan?
Pamiętam w Kielcach, kiedy miałem 17 lat.
Pan jest bardzo młodym człowiekiem, a kolegów ma pan starszych
tak,
w kapeli.
Tak, ale to nie sprawia dla mnie różnych trudności, dlatego że mogą czerpać te doświadczenia, słuchać porady. Porady na pewno są bardzo korzystne dla mnie i bardzo mądre. Ja jestem z Wilna, chodziłem zawsze do polskiej szkoły i na co dzień rozmawiamy z rodziną po polsku.
A dużo jest takich rodzin, które tak pięknie kultywują język, kulturę.
Tak, i z takimi rodzinami ja koleguję, znam sporo. W Wilnie na pewno mamy dużo takich rodzin.
Szkoła która? Wileńska?
Tak, gimnazjum imieni Jana Pawła II.
A znamy tę szkołę, bo tam każdego roku dojeżdżają podarunki od poznaniaków.
Święty Mikołaj zawsze przyjeżdża i pamiętam, było takie wydarzenie, że przyjechał autobus z Poznania. Szybko skoczyliśmy do okna zobaczyć, że przyjechali do nas polskie goście i że Mikołaj i my wszyscy tak bardzo było, tak serdecznie, wszystko jedno to taką gościnę mieć w świątecznym czasie.
A jakie książki pan lubi czytać? Po polsku dużo czyta
tak.
Pan, bo świetnie pan mówi.
Czytam i czytałem dużo książek. Jako teraz jestem studentem Akademii, Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru, to czytam też, staram się czytać coś więcej związane z muzyką. Mamy dobrą bardzo książkę w Wilnie o Michaeli Rak. Teraz wypuściła siostra w swoim życiu prywatnym. To nazywa się książka Mężczyźni mojego życia.
I ten tytuł jest taki, powiedziałabym, dwuznaczny, prawda?
Dwuznaczny, akurat. Było ciekawe, jakie to ma sens, a bardzo ciekawe.
Siostra Michaela Rak ma też niezwykłą żywość i dar zjednywania ludzi, bo to hospicjum, które stworzyła, rozrasta się. Teraz się dzieci przyjmuje.
Tak, i to w ogóle te hospicjum jest na dzisiejszy dzień znane, uważane w całej Litwie. To jest naszą chlubą.
Naszą też, bo siostra Michaela Rak długie lata pracowała w Gorzowie, niedaleko Poznania, w Gorzowie Wielkopolskim.
O, jak to bardzo, bardzo przyjemnie.
Jak się z nią rozmawia, to ma tyle serdeczności w sobie, tyle siły i chyba dlatego potrafi tak utrzymać to hospicjum i zjednywać ludzi, prawda?
Tak, to nie tylko dyplomacja, ale też ja myślę, że to jest i dar przyjęty od Boga, żeby pozostawać w kontakcie dobrym z ludźmi, czynić cuda, bo to wszystko, co się uczyniło, ja myślę, że to można nazwać bardzo pięknym słowem cudem.
No świetnie pan mówi po polsku. To kwestia domu rodzinnego i potem szkoły.
Bardzo dziękuję za taki komplement. Ja myślę, że to zasługa codzienności i domu, i szkoły, i przyjaciół, też książek, ale i internetu, ponieważ w internecie oglądam media, staram się oglądać na polskim języku i telewizją też.
A gdzie się spotykacie najczęściej z kolegami? W jakim ulubionym zakątku Wilna jest takie miejsce?
Jest i zawsze może i dziwnie, ale bardzo lubię z kolegami spotykać się przy Ostrej Bramie, dlatego że nie wiem czemu, tam bardzo jest miła i ciepła atmosfera. Bardzo mnie podoba się zawsze prosto porozmawiać, pochodzić i te okolice mnie bardzo, bardzo są blisko i towarzyszą zawsze.
No, Ostra Brama to miejsce, które łączy wszystkich czcicieli Matki Bożej, zupełnie wyjątkowe. wszystkie pielgrzymki, wszystkie wycieczki, które z Polski przyjeżdżają, to zawsze są w Ostrej Bramie. Ten nastrój, ta atmosfera, no, płynie z tego miejsca świętego.
Tam na co dzień widzimy turystów i wszyscy są bardzo zadowoleni, że mogą tam przynajmniej raz w życiu pobyć, zrobić zdjęcia, pomodlić się. A ja myślę, że my, mieszkańcy Wilna, musimy tym cieszyć się i korzystać jak najczęściej, bo my mamy bardzo, bardzo świetną okazję, żeby tam pobyć i w tym miejscu po prostu spędzić czas. Bądź to jakimiś myślami, Wileńszczyzny też może być żochluba.
Taki wileński skarb.
Tak, wileński skarb znany na całym świecie. Że inne państwa mogą pozazdrościć, że mamy takie miejsce, cudowne miejsce, bardzo cudowne miejsce.
No, związane z wieloma osobami, które zapisały się w historii Polski, prawda?
Tak.
Tam między innymi przecież Józef Piłsudski dziękował Matce Boskiej za Wilno.
Tak, i Adama Mickiewicza wiersz Litwo, ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowiem. I zaraz mogłem iść i podziękować, bo, no, znaczy dokładnie nie pamiętam, ale to, że opisuję, że mógł pójść podziękować Bogu za zdrowie.
Panno Święta, co jasne...
Na bronisz Częstochowy, świecisz. Co w ostry świecisz bramie, ty, co gród zamkowy nowogródzki, ochraniasz jego z wiernym ludem, jak mnie dziecko do zdrowia powróciłeś cudem.
I tak dalej, i tak dalej.
To właśnie bardzo dobry opis, to, co ja widzę na co dzień i ja tym bardzo się cieszę.
A o wielkiej tęsknocie za Wilnem śpiewa właśnie Jerzy Garniewicz z kapelą wileńską. Upływ czasu, niekiedy lepiej niż kalendarz, pokazują kolejne wydarzenia. A już teraz otrzymaliśmy na przykład informacje o corocznych wielkopostnych rekolekcjach w życiu codziennym. Zapisy na nie rozpoczynają się już za tydzień. Program skonstruowano tak, by uczestnicy mogli znaleźć czas zarówno na pogłębienie relacji z Bogiem, jak i z samym sobą. Z organizatorką Agnieszką Pruchniewicz rozmawiała Sandra Soluk.
Myślę, że każda rekolekcja to jest pewien trud, bo dokładamy sobie coś, czego na co dzień nie ma i jest to na pewno dodatkowy wysiłek. Te rekolekcje jako rekolekcje w życiu codziennym mają też właśnie taką szczególną wagę włączania tej części duchowej, budowania relacji z Bogiem właśnie w naszą codzienność. I oczywiście każdy z nas w jakiś sposób próbuje to robić nie tylko w czasie rekolekcji, nie tylko w czasie Wielkiego Postu, Adwentu czy jeszcze innych specjalnych okresów. Natomiast myślę, że takie 4 tygodnie systematycznej pracy to jest również duży wysiłek dla rekolektantów.
Problem w tym, że my dzisiaj żyjemy wszyscy tak szybko, że znaleźć czas na takie rekolekcje, znaleźć czas dla siebie w tym wszystkim, to jest taki ogrom pracy i wysiłku. Kiedy uczestnik nie ma właśnie na co dzień tej chwili dla siebie, to czy może znaleźć ten czas, żeby go poświęcić z takim pełnym zaangażowaniem Bogu?
Kiedyś słyszałam, chyba od mojej mamy, że jeśli daje mi swoją miłość, to tak naprawdę nikomu jej nie brakuje, nikt jej nie traci, tylko jeszcze więcej osób ją zyskuje. I myślę, że coś takiego też dzieje się w czasie rekolekcji, bo rekolekcje jako ten pewien rytm jakichś naszych działań, zaangażowanie, czas poświęcony, to jest tak naprawdę nasza miłość ofiarowana Bogu. No nie mówiąc już o Jego miłości ofiarowanej nam, która w ogóle jest niewyczerpana. Także ten wysiłek tak naprawdę oznacza nie, że czasu nam brakuje, ale że w jakiś sposób ten czas zyskujemy. I myślę, że taką ważną sprawą jest oczywiście, żeby ten czas na medytację czy na spotkanie ze sobą towarzyszącą wyznaczyć w takim momencie dnia, kiedy jesteśmy w stanie w pewien sposób odciąć się od innych ludzi, bodźców czy spraw, na tyle, na ile to jest możliwe.
Czyli taki paradoks relacji z Bogiem, czas stracony równa się czas zyskany.
Tak.
To ile tego czasu tak naprawdę zyskujemy? Ile czasu należy poświęcić dziennie, żeby przeżyć rekolekcję w życiu codziennym zgodnie z planem, powiedzmy?
Medytacja zakłada się, że powinna trwać około 30-45 minut, więc myślę, że z jakimś takim przygotowaniem, zapisaniem refleksji, pewnym oddechem przed i po, to godzina to jest naprawdę bardzo, bardzo spokojny czas na tę modlitwę, ale są też dni czy sytuacje, w których będzie ona o połowę krótsza. to właśnie nie chodzi tylko o ilość, przede wszystkim chodzi o głębię tego spotkania i naszą intencję, żeby ono nastąpiło.
No to teraz bardzo ważny test. Czy ludzie do Was wracają na te rekolekcje?
Tak, zdecydowanie. Robimy co roku już od paru lat taką ankietę podsumowującą organizację rekolekcji i coraz większa jest grupa osób, które są na tych rekolekcjach już po raz kolejny. Nie tylko z naszej wspólnoty, bo oczywiście to też się powtarza, natomiast właśnie też osoby spoza wspólnoty przychodzą drugi, trzeci, czwarty raz. A rekolekcje, tak jak wspominałam, są organizowane już po raz 14 w tym roku.
Zawsze macie jakiś taki motyw przewodni, jakieś hasło, coś, na czym się skupiacie przede wszystkim. Co to jest w tym roku?
W tym roku jest to Kościół. Kościół z wielkiej litery, czyli wspólnota ludzi wierzących, zbudowana przez Chrystusa. I temat rekolekcji jest zaczerpnięty, czy też oparty o temat roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, czyli właśnie temat ustalony przez Episkopat Wierzy w Kościół Chrystusowy. Tematem naszych rekolekcji jest pytanie do refleksji, w jaki Kościół wierzę.
A czy można przesadzić z rekolekcjami, zapisać się na zbyt dużo takich zajęć?
Można przesadzić z rekolekcjami. Zresztą jedną z takich podstawowych zasad duchowości ignacjańskiej to jest, żeby smakować głębiej, a nie więcej. Mocniej analizować, reflektować, a nie łapać tematów, spraw czy rekolekcji wiele i po wszystkich tak trochę się, jakby można powiedzieć, prześlizgiwać. Także w duchu ignacjańskim na pewno warto wybrać dobrze, mądrze. To nie oznacza zawsze tylko jednej formuły rekolekcji dla jednej osoby, bo możliwości są różne, sytuacja życiowa jest bardzo różna. Mogą to być rekolekcje właśnie takie czterotygodniowe, przecież to długi czas, praktycznie cały Wielki Post. Mogą to być jakieś formy też inne, krótsze w innych miejscach, w zależności od tego, jakie kto ma możliwości. Natomiast zawsze głębiej, a nie więcej.
Czyli rekolekcje w duchu jezuickim.
Zdecydowanie w duchu ignacjańskim, w oparciu o formułę ćwiczeń duchowych świętego Ignacego Loyoli. No ale nie ma całodziennego milczenia i nie ma właśnie tego pobytu zamkniętego w domu rekolekcyjnym. Natomiast te elementy, przede wszystkim formuła medytacji ignacjańskiej, spotkanie ze sobą towarzyszącą, rozważanie Pisma Świętego, też takie prowadzenie właśnie w tematach rekolekcyjnych przez dodatkowe konferencje czy homilie w czasie Eucharystii, to jak najbardziej są elementy zaczerpnięte z ćwiczeń duchowych, czyli ćwiczeń świętego Ignacego.
Szczegóły techniczne, bardzo ważne. Kiedy ruszają rekolekcje, ile potrwają, w jaki sposób, od kiedy do kiedy można się zapisać?
Zapisy na rekolekcje ruszają 19 lutego i potrwają tak naprawdę do dnia rozpoczęcia rekolekcji, czyli do 4 marca, ponieważ właśnie wtedy rekolekcje się zaczynają. Trwają 4 tygodnie, czyli do 2 kwietnia. Te 4 tygodnie obejmują 5 niedziel. W tych 4 tygodniach mamy 20 medytacji, 5 konferencji, 5 Eucharystii i 4, czasem też 5, bo niektórzy decydują się na takie dodatkowe podsumowanie spotkań ze sobą towarzyszącą. Zapisy będą przez stronę internetową organizatora, czyli Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego wrzh.org.pl/Poznan. Nowością, można powiedzieć, po paru latach przerwy pandemicznej będzie spotkanie na żywo na zakończenie rekolekcji dla tych, którzy będą chcieli na nie dotrzeć. Będzie to taka agapa, podsumowanie, też możliwość podzielenia się refleksjami po rekolekcjach i spotkanie właśnie na żywo.
Dzisiaj w Ewangelii niezwykle ważne wyjaśnienie uzupełniające do dekalogu. I to wyjaśnienie ostateczne, które już nie pozostawia jakichkolwiek wątpliwości, ponieważ jego autorem jest sam Jezus Chrystus. A komentuje salezjanin ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza Ewangelia po raz kolejny zabiera nas do Galilei, na górę błogosławieństw, gdzie Jezus wypowiada słowa kazania na górze. Święty Mateusz Ewangelista jest tym, któremu szczególnie zależy, żeby pokazać Jezusa jako nowego Mojżesza, nowego prawodawcę. I tak jak Mojżesz wyprowadził naród izraelski z niewoli egipskiej, tak samo Jezus ma wyprowadzić swój lud z niewoli grzechu. I oto słyszymy, tak jak Mojżesz dał prawo swojemu narodowi, prawo, które otrzymał od Boga, tak samo teraz słyszymy tego nowego Mojżesza, a wiemy, że jest nim sam Syn Boży, sam Bóg. On to prawo, które mówi, że nic w nim się nie zmieni, interpretuje i tylko on jako prawodawca ma władzę na nowo zinterpretować te przykazania, którymi kierują się Izraelici od dawna. To jest także prawo nowego przymierza. To jest prawo nowego ludu Bożego, nowego Izraela, czyli to jest prawo Kościoła, nowa moralność. Widzimy już, że nie tylko słyszymy dosłownie przykazania dekalogu, ale słyszymy też ich interpretację, która jest bardzo szczegółowa, bardzo konkretna, ale która też wskazuje nam nie tylko same zapisy prawa, ale też pewnego ducha tego prawa. Widzimy zatem dzisiaj Jezusa, który naucza swój lud, że nic w prawie się nie zmieni, natomiast uczy nas także interpretacji pewnych przepisów prawa w świetle nowej nauki, w świetle błogosławieństw, w świetle przykazania miłości bliźniego, któremu nadaje nową wagę. I tak słyszymy dzisiaj choćby, że przykazanie nie zabijaj to już nie tylko znaczy odebranie życia, ale także każdy, kto gniewa się na swego brata, już podlega sądowi. Zobaczmy, że nawet gdyby ktoś powiedział swojemu bratu bezbożniku, osądzając jego relacje z Bogiem, coś o czym nie może mieć pojęcia, nawet wtedy łamie piąte przykazanie. Podobną interpretację Pan Jezus nam zostawia szóstego przykazania, nie cudzołóż. Tutaj także padają bardzo konkretne słowa, że każdy, kto pożądliwie spojrzy na kobietę, już winien jest cudzołóstwa, które popełnia z nią w swoim sercu. Zatem widzimy, że te przykazania otrzymują pewną poszerzoną, pogłębioną interpretację. To ciekawe, zwłaszcza kiedy dzisiaj czasami daje się słyszeć, że takie podejście niektórych chrześcijan, niektórych ochrzczonych, którzy mówią, a nikogo nie zabiłem, żony nie zdradziłem, męża nie zdradziłam, no to w zasadzie po co mam się spowiadać? No, słyszymy dzisiaj słowa Pana Jezusa, że jeśli naprawdę chcemy iść drogą przykazań, drogą przymierza z Nim, no to musimy się jednak trochę zagłębić w swoje podejście do drugiego człowieka, w swoje traktowanie innych ludzi. Ale to także słowa, które wypowiadamy, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia. Mamy dzisiaj dwie opcje. Możemy posłuchać albo dłuższej wersji, albo krótszej wersji. W każdej z nich jednak słyszymy przynajmniej kilka przykazań, które otrzymują interpretację Jezusa, przykazań, które oczywiście sięgają sedna prawa mojżeszowego. Zatem widzimy, że przykazania stają się, może wypełnienie przykazań, czyli sprawiedliwość, życie zgodne z prawem staje się pewnym wyzwaniem. A dlaczego warto wejść na tę drogę? Dlaczego warto ćwiczyć się w zachowywaniu przykazań? Nad tym zastanowimy się po krótkiej muzycznej przerwie. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii kazanie na górze i wymagania nowego przymierza, jakie Jezus stawia przed swoimi uczniami. Słyszymy o tym, że powinniśmy w szczególny sposób traktować drugiego człowieka, że przykazania nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie przysięgaj fałszywie nie dotyczą tylko tych wąskich rzeczywistości, tylko tych dosłownych czynności, które są zakazane, ale dotyczą całego pewnego spojrzenia, Bożego spojrzenia na rzeczywistości, życia drugiego człowieka, miłowania drugiego człowieka, na całą rzeczywistość prawdomówności. Zatem widzimy, że Jezus oferuje nam interpretację prawa, która jest bardzo głęboka, poszerzona. I słyszymy w dzisiejszej liturgii, że to prawo Boże to jest pewna odwieczna mądrość. To jest mądrość, która od zawsze przebywała z Bogiem. To jest mądrość, o której Żydzi mówią Tora, czyli prawo, która była przedwieczna, przed stworzeniem świata, jeszcze w Bogu ta mądrość zamieszkiwała. Chrześcijanie później będą odnosili też do tej mądrości logos, słowo, które stało się ciałem. Także wiemy i słyszymy w literaturze mądrościowej, że to właśnie ta mądrość otrzymuje pewien konkretny kształt i my widzimy wcielenie tej mądrości właśnie w osobie Jezusa Chrystusa. Zatem przykazania są nie tylko konkretnymi zakazami czy nakazami, ale są pewną drogą wytyczoną dla nas, abyśmy doszli do szczęśliwej wieczności, o której pisze dzisiaj święty Paweł, mówi: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Przy czym właśnie miłują, to nie tylko utożsamiają się jakoś z tym systemem wartości, sympatyzują, czy mają jakieś życzliwe uczucia, odczucia, ale Pan Jezus też w innym miejscu mówi bardzo wyraźnie: kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A zatem miłowanie Boga to nie tylko pewne uczucie solidarności, powiedzmy, z tym, co Jezus przynosi, ale to bardzo konkretne decyzje i wybory. I o tym dzisiaj mówi też mądrość Syracha, którą słyszymy w pierwszym czytaniu, że nasze życie to jest sztuka wyboru, że chodzenie w przymierzu to jest sztuka wyboru. To nie jest tylko jednorazowy wybór, powiedzmy, o przyjęciu chrztu. To nie jest wybór życia chrześcijańskiego jako pewna opcja fundamentalna, ale to są wybory, których ciągle dokonujemy. To są wybory, w których naszą wierność podtrzymuje sam Bóg. I On dał nam wolność, dzięki której możemy Go kochać, ale dał nam wolność, która staje się w związku z tym też zadaniem, bo wolność ze swej natury zakłada, że nie możemy być zaprogramowani tylko na jeden rodzaj wyborów, ale zawsze mamy przed sobą, jak słyszymy dzisiaj, życie i śmierć, wodę i ogień. I to do nas należy wybór w każdej godzinie życia, w każdym momencie. W każdym momencie możemy wybrać, czy chcemy być coraz bardziej wierni Bogu, coraz bardziej sprawiedliwi, coraz głębiej zanurzeni w tym prawie i w tej mądrości, którą On nam objawia, no czy chcemy jakoś tak ślizgać się po powierzchni i nie zagłębić się za bardzo w tę mądrość. Istnieje wtedy wszakże niebezpieczeństwo, że ominie też nas nagroda płynąca z zachowywania tego prawa, z życia tą mądrością. A jednocześnie dzisiaj słyszymy zapewnienie, że wolą Bożą nie jest zguba kogokolwiek, ale Pan Bóg nikomu nie zezwolił grzeszyć, właśnie dlatego, żebyśmy szczęśliwie dotarli do celu, jaki nam wyznaczył, jaki jest naszą wspaniałą przyszłością w niebie, gdzie nikt nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak cudownie będzie, ciesząc się Bożą obecnością i wypełnieniem tego prawa, które dzisiaj nas przygotowuje do tamtego spotkania.
I tym przypomnieniem, że życie to sztuka wyboru, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Na kolejny Między Niebem a Ziemią zapraszamy za tydzień o tej samej porze.
Między niebem a ziemią.